Jak się macie? Jakby nie patrzeć, dobrze się macie, to super. Jakby nie patrzeć, rok 2025 przeminął. Jaki on był? Dla każdego był trochę inny. Ale ważniejsze jest to, jacy my w tamtym roku byliśmy. Czy ten rok będzie dla nas szczęśliwy? Każdy rok przynosi zarówno dobro, jak i zło. Jednak zdecydowanie ważniejsze jest to, jacy my w tym roku się okażemy. Dlatego, że darem nieba jest to, że jeśli pozwolimy mocy Chrystusowej, która jest w nas, działać, to bez względu na okoliczności nasze życie, nasze czyny będą dobre. Nawet jeśli będziemy musieli wykonywać niewolniczą pracę, bo będziemy ją wykonywać jak dla Pana. Co czeka nas na końcu naszego biegu? Nagroda albo jej brak. Pismo mówi, że bieg każdego z nas będzie oceniony. Biblia mówi o dwóch wydarzeniach, kiedy człowiek odbierze swą zapłatę. Pierwsze to to, kiedy będzie ważyć się zbawienie lub potępienie człowieka. I drugie, tak zwany sąd Chrystusowy, na którym staną tylko zbawieni, aby odebrać zapłatę za swoje uczynki. I bardzo proszę pierwszy slajd, ponieważ to on jest tematem mojego przesłania. Jakie są moje uczynki? Jakie są Twoje uczynki? Jak Bóg je ocenia? I wracając do tego wydarzenia sądu Chrystusowego, w piśmie czytamy tak. Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ziemskim życiu. Dobre czy złe? A w innym miejscu czytamy tak. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony. Tak jednak, jakby został ocalony z ognia. Według Pisma Świętego zbawienie otrzymujemy z łaski. Przez wiarę. Nie z uczynków. Ale nagroda lub jej brak będzie na podstawie uczynków. Dlatego, że uczynki są niczym innym jak ekspresją naszych przekonań, naszych priorytetów i tego, w co tak naprawdę wierzymy. Pismo mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bardzo ściśle współdziała z uczynkami. List Jakuba mówi, że uczynki czynią wiarę doskonałą. W liście do Tytusa czytamy: On, to jest Chrystus, wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Natomiast w liście do Efezjan czytamy tak: jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Biblia mówi o różnych uczynkach. O uczynkach dobrych i martwych. O uczynkach ciała i uczynkach ducha. Ciekawe, jakie są uczynki zboru Betlejem, czyli każdego z nas, moje i twoje. Bo zbór Betlejem to my, to każdy z nas. W minionym roku byłem świadkiem wielu pięknych czynów, popełnionych czy wykonanych, pełnionych przez świętych ze zboru Betlejem. Jestem przekonany, że tych pięknych, dobrych czynów było o wiele więcej, niż ja je mogłem widzieć. I Bóg z pewnością, niebo z pewnością je widziało i wysoko oceniło. Pan bada skrytości naszych serc. Pan widzi, co w nas jest. Nawet jeśli gdzieś tam coś tylko przemknie przez nasze myśli i my to trochę lekceważymy, to Pan widzi, co jest w głębi naszych serc i ocenia nas. Dokładnie tak samo, jak badał i oceniał 7 zborów z Księgi Objawienia Jana. I dzisiaj przyjrzymy się 4 z nich. Pierwszy to zbór w Efezie. Gdy Pan przychodzi do zboru, zawsze zaczyna od: znam Twoje uczynki. Tak i teraz. Znam uczynki Twoje i trud. I wytrwałość Twoją. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Gorliwość jest bardzo dobra. Tak samo ponoszony trud i wytrwałość, pod warunkiem, że ich motywem jest miłość i szacunek do Boga i do bliźniego. Inaczej gorliwość zamienia się w rutynę, samozadowolenie, w pustą religijność i tak naprawdę w budowanie własnego królestwa. Przykładem może tu być Ananiasz i Safira, o których czytamy w Dziejach Apostolskich. Kiedy wierzący byli poruszeni potrzebami ubogich innych braci i sióstr, czytamy, sprzedawali swoje posiadłości, majątności i pieniądze przynosili do zboru, kładli u stóp apostołów, by oni mogli rozdzielać każdemu według potrzeb. Ananiasz i Safira zrobili to samo. To było piękne, ale problem polegał na tym, że potajemnie zachowali część pieniędzy, mówiąc, że przynoszą wszystko. Mówią oni: po co ta cała szopka? Przecież mogli nie sprzedawać. Przecież mogli sprzedać i zrobić z pieniędzmi, co tylko chcieli. Bóg błogosławi nas różnymi rzeczami i nie wyrywa nam ich z naszych rąk. A jeśli decydujemy się Mu coś ofiarować ochotnie i z serca, przyjmuje to z radością, ponieważ wie, że nas to rozwinie, ponieważ wie, że stajemy się podobni do tego, kogo czcimy, dla kogo kładziemy swoje życie, komu dajemy to, co najlepsze. Czyżby uczynek Ananiasza i Safiry wynikał z ich miłości własnej, z pragnienia otrzymania akceptacji, podziwu, a może z obawy, że będą źle ocenieni, gdy powiedzą, że tak naprawdę zostawili dla ciebie część. Tak myślę, dlaczego w ogóle kierowali się tymi pobudkami? Dlaczego poruszali się w tej płaszczyźnie? To jest niezwykłe. Tam miało miejsce Boże duchowe poruszenie. To były święte akty. Dlaczego więc ci ludzie, przebywając w takiej atmosferze, kierowali się takimi motywami? W miłości rozwijamy się, gdy coraz bardziej poznajemy Boga i doświadczamy Go. Wtedy Duch Święty, czytamy, rozlewa Bożą miłość w naszych sercach. A to przenosi nas na zupełnie inny poziom. Trafiamy do innej ligi, gdzie nie ma strachu, nie ma obłudy ani kłamstwa. A jeśli skupiamy się na sobie samych, a nie na Bogu, karłowaciejemy. I wtedy jedyną radą jest opamiętać się i wrócić do pierwszych czynów. Dokładnie takiej rady udzielił Pan zborowi w Efezie. I moim życzeniem dla nas, umiłane siostry i bracia, na ten nowy rok jest to, abyśmy jeszcze bardziej poznawali Pana i doświadczali Go. A dobre uczynki pojawią się w sposób naturalny. Zbór w Sardes. Wiem o Twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale Ty jesteś martwy. Zastanawiam się, co mogło być tego powodem. Bardzo konfrontujące słowo, ale jeśli ono pochodzi od Pana, ono jest zawsze otrzeźwiające i niesie życie. Co mógł być tego powodem? Co może być tego powodem? Że wierzący gdzieś usycha i obumiera. Zapytam Was, jak wiele razy szczerze i z wiarą prosiliśmy o coś Boga, a Bóg nic w tej sprawie nie zrobił. Czy są takie osoby na tej sali? Ja jestem pierwszy. Czy są takie osoby? Szczerze, z wiarą, jak dziecko przychodziliśmy na ważne sprawy. Ważne sprawy. I Bóg z tym nic nie zrobił. Jak się wtedy czujemy? Z autopsji wiem, że mam i chyba mamy odruch, by zamknąć się przed Bogiem, zamknąć przed Nim swoje serce, przestać Mu ufać, a jeśli już, to tak nie do końca. Albo czy na sali jest ktoś, kto został kiedyś przez kogoś źle potraktowany? No wszyscy przecież. Wszyscy przecież. Co wtedy najczęściej robimy? Myślę, patrzę na siebie, może wy inaczej to jakoś reagujecie, ale pierwszym odruchem moim najczęściej jest to, by zabić w sobie wszystko to, co dobre na temat tej osoby. Ale uważajmy, bo jeśli w podobnych sytuacjach damy posłuch zranionej duszy, nie dopuszczając mocy Chrystusowej, wtedy stopniowo, krok po kroku, umiera w nas radość, zaufanie, nadzieja, miłosierdzie, wielkoduszność, uwielbienie dla Boga. Krok po kroku, jak żaba włożona do zimnej wody i delikatnie podgrzewana, stajemy się obojętni, niezauważanie zgorzkniali, zdystansowani, a nawet cyniczni. Ale gdy się tak dalej nad tym zastanawiam, proszę, powiedzcie mi, dlaczego w takich sytuacjach bardziej nie umierają w nas fałszywe wyobrażenia o Bogu, tylko umiera dla nas Bóg? Dlaczego w takich sytuacjach nie umiera nasza własna miłość, skupianie się na sobie samych, jakaś chora nadwrażliwość? Zamiast tego umiera zaufanie, nadzieja i miłość. Dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Chcę tego być świadom i znać odpowiedź, wiedzieć, jaki jest mechanizm w tym wszystkim. Jeśli bym taki był, jeśli byś taki był, no to co Bóg na to? Czy ma ci życzyć szczęśliwego nowego roku? Przecież to by nic nie dało. Albo może powinien nam kupić bilet na jakąś bezludną wyspę w jedną stronę, bo świat jest taki zły. Ludzie są dziwni. Mój syn kiedyś mówił, ludzie są dziwni i jest ich wielu. Bóg nas kocha, dlatego zawsze kieruje nas. Leciutko popycha w stronę dobra. I zborowi w Sardes powiedział, i Boże nam, niektórym z nas dzisiaj mówi, obudź się. Wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Przypomnij sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co kiedyś usłyszałeś. Strzeż tego. Opamiętaj się. Bądź czujny. I następnym moim życzeniem dla nas na ten nowy rok jest to, aby umierało w nas wszystko to, co złe, słabe i niskie. A z drugiej strony, aby ożywało w nas zaufanie, nadzieja i miłość. Alleluja. Zbór w Filadelfii. Nazwa Filadelfia to miłość bratnia. Uczynki tego zboru były ocenione bardzo wysoko. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc. To jest bardzo ciekawe zestawienie tych stwierdzeń. A jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. Dominującą cechą uczynków zboru w Filadelfii było zachowywanie słów Pana. Z dalszego opisu wynika, że ten zbór znajdował się pod duchową presją, której celem było podważenie w umysłach wierzących wiarygodności Bożego Słowa, a tym samym realności samego Pana. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Czy rzeczywiście Bóg mi przebaczył? Czy rzeczywiście Bóg mnie kocha? Czy rzeczywiście Bóg chce dla mnie dobra? To pytanie, czy rzeczywiście rozbrzmiewa już od samego początku. Wierzący w Filadelfii trzymali się Bożego Słowa, zachowywali je. Ale uwaga, zachowywać Boże Słowo to nie tylko nie kraść, nie kłamać i nie upijać się i pilnować przecinków. Zachowywać Boże Słowo, a może przede wszystkim to być pełnym Ducha Świętego i być pełnym dobrych uczynków. Bo jak mówi Pismo, duchem sprawy ciała będzie cię umartwiać. Niech Chrystus ma tron w waszych sercach, a diabeł nie będzie miał przystępu. Niech na waszych głowach, czołach będzie przyłbica zbawienia, a będziecie szli jak taran. Bo jak mówi Pismo, ci, którzy zachowują Słowo Boże, stawiają swój dom na skalę. I nawet jeśli rok 2026 zawieje i zamiecie, to twój dom nie runie, bo budujesz na skalę. To jest na posłuszeństwie Bożemu Słowu. A tak samo, jakbyś był posłuszny Chrystusowi. Dlatego do zboru w Filadelfii Pan mówi, ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkany świat. Gwarantuję wam, i nie jestem tu prorokiem, rok 2026 będzie obfitował w wiele prób i będziemy zachowani wtedy, kiedy będziemy zachowywać Boże Słowo. Alleluja. Więc umiłowani, czy na ten nowy rok powinno nam się życzyć nieobecności burz i wichrów? Przecież one przyjdą. Moim życzeniem dla mnie samego i dla każdego z nas jest to, abyśmy zachowywali w swoim sercu Boże Słowo, a wtedy zgodnie z obietnicą będziemy zachowani w godzinie próby, jaka na nas przyjdzie. I na koniec zbór w Laodycei. Czy ktoś pamięta, jakie oblicze miały uczynki tego zboru? Wiem o twoich uczynkach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Dalej czytamy, mówisz, jestem bogaty. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Laodycea była starożytnym, bardzo zamożnym miastem, słynącym z przemysłu tekstylnego, bankowości oraz medycyny. Dlaczego zbór w Laodycei stał się letni? Może uśpiło go powodzenie. Może poczuł się samowystarczalny. Z autopsji wiem, że niekiedy dochodzimy do takiego przekonania, że tak naprawdę już chyba wszystko wiemy. Tak naprawdę chyba osiągnęliśmy już wszystko. Ale takie przekonanie otwiera nam drzwi do letniości. Wtedy wskakujemy w miękkie kapcie i żyjemy po włosku. Wiecie, jak się żyje po włosku? Nie wiecie? Jak to nie wiecie? Piano. Pianissimo. To znaczy cicho. Ciszej. Łagodnie. Bez naprężenia, bez wysiłku. Do mani, to znaczy nie dzisiaj, może jutro, kto wie. Bez pośpiechu, bez napinki. Letniość jest przeciwieństwem zaangażowania i pasji. I oddania. Letni to ktoś pomiędzy prawdziwym wierzącym a niewierzącym. To osoba mówiąca, że jest naśladowcą Chrystusa, ale brakuje jej owoców. Umiłowani, te słowa są obiektywną, uzdrawiającą, chociaż konfrontującą diagnozą. Ale Pan nigdy nie przychodzi jako prokurator, ale jako zbawiciel i lekarz. On nie przychodzi, by oskarżyć i potępić, bo tę rolę pełni szatan, oskarżyciel braci. Pan przychodzi, by zbadać i zaoferować leczenie. Ozdrowiejemy, jeśli mu się poddamy i wdrożymy jego słowa. Antidotum na letniość jest pełnia Ducha Świętego. Pan nigdy nie mówi, nie bądź taki, rób to, nie bądź taki, rób to. On zawsze wyposaża nas do tego, abyśmy nie byli tacy i mogli robić to, co trzeba. Gdy patrzę na swoje życie, stwierdzam, że nieraz, nierzadko, znajduję się w miejscu, w którym włącza mi się tryb taki jałowy, by po prostu wzruszyć ramionami i odpuścić. I widzę to. Zauważam to. Jestem kuszony, żeby to zrobić. Ale uczę się, by moc Chrystusowa konfrontowała we mnie tego rodzaju odruchy. I najczęściej, jeśli nie zawsze, skoro tu stoję i żyję i chcę mi się dalej służyć i żyć, to znaczy, że Bóg wspierał. Prosiłem: Duchu Święty, rozpal mnie na nowo. Duchu Święty, nie chcę. Nie chcę żyć po włosku, nie chcę wzruszyć ramionami, nie chcę po prostu się wycofać. Nie chcę po prostu powiesić swoją harfę na wierzbie, jakkolwiek, Panie. Chcę być dla Ciebie pełen pasji. Chcę Ci służyć, Panie. Napełnij mnie, odnów mnie. Bardzo często tak się modlę. I Chrystus w swojej łaskowości, Duch Święty w swojej dobroci przychodzi i posila, i napełnia. I nie zawsze to jest tak, wiecie, że od razu po prostu tak jakby sobie człowiek jakąś dopaminę czy coś tam wstrzyknął. Po prostu mija parę godzin i widzę, że dalej jestem, dalej mi się chce, dalej po prostu idę do przodu. Bo tak to jest. Obecność Ducha Świętego czyni nas oddanymi i niezłomnymi. Wtedy Chrystus staje się naszym życiem, a śmierć, jeśli trzeba, zyskiem. Wtedy nie zakupujemy swoich talentów w ciemnym dole, ale robimy wszystko, by pomnażać je dla Pana. Do wierzących w Laodycei Pan powiedział i do nas dzisiaj mówi: ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się. Jest jakaś część, którą my musimy uczynić. Mogę się modlić: Boże, zmień coś. Boże, uczyń coś. Boże, ratuj. To jest ważna część mojej modlitwy i walki. Ale jeśli ja nie wstanę i nie zrobię czegoś, czegoś nie zamknę, czegoś nie wyłączę, gdzieś nie pójdę, to pozostanę jak ten Eliasz pod jałowcem, który mówi: nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Panie, zabierz mnie już stąd. Bóg chce mnie wezwać na górę Bożą, abym stanął przed Nim i odebrał posilenie i zobaczył Go na nowo takim, jakim jest. Alleluja. Każdy ten list, chociaż bardzo momentami trudny i konfrontujący, jak powtarzam, kończy się: zwycięzcy dam nagrodę. Zwycięzcy pozwolę zasiąść na moim tronie. Zwycięzcę uczynię filarem w mojej świątyni. Zwycięzcy dam nowe imię. I Pan mówi Kościołowi: staćcie na to. Żyjesz, masz w sobie moc Chrystusową i masz tą możliwość, aby pełnić szlachetne, dobre uczynki, w których ja będę uwielbiony. Ale też mam wielką radość i pasję, dlatego że przygotowałem dla Ciebie niezwykłą nagrodę. Będziesz w mojej obecności. Odbierzesz ją i będziesz mi służył. Ktoś powie: no, nagroda. A może się obejdę bez nagrody. Wystarczy, że tam będę. Wiecie co? Czytajcie tam o niebie. Tam czytamy o 24 starszych, którzy są przed barankiem, przed tronem Najwyższego. Gdy wszyscy śpiewają: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. Czytamy: ci starsi, ci, którzy mają odpowiedzialność, zdejmują swoje korony i kładą je przed Bogiem. Otóż Pan obdarzy nas niezwykłymi nagrodami, abyśmy mogli potem obracać nimi i służyć Mu. Nie postawimy sobie jak na szafce, jak trofea i będziemy ocierać skórzu. Po prostu te nagrody będą jakimś wyposażeniem dodatkowym, jakąś odpowiedzialnością niezwykłą, jakimś pięknym zadaniem, które nas rozpali i sprawi, że będziemy mogli służyć i być przed Panem całą wieczność. Alleluja. Alleluja. Umiłani, nie chcę tutaj, żebyście pomyśleli, że przyszedłem, by tu krzyczeć, by kogoś oskarżać. Po prostu jestem szczery i zależy mi na tym, abyśmy byli głębocy i szerocy. Bo Bogu nie zależy na papierowym chrześcijaństwie. Bóg nie chce, abyśmy symulowali życie. Bóg chce, abyśmy Go doświadczali. a tym życiem jest Chrystus. On jest drogą i prawdą. Alleluja. Umiłowanie przed nami nowy rok, 2026. Na co mamy nadzieję? Nie spodziewamy się dobrowolnej kapitulacji zła. Kiedyś Pan przyjdzie i się z nim rozprawi. Ale dopóki nie przyjdzie, nie spodziewamy się, że będzie lepiej. Ale z Bożą pomocą rokowi 2026 stawimy czoła. Amen? Amen. Nie będziemy chować się w mysiej dziurze. Nie będziemy jęczeć, nie będziemy skamleć. Nie będziemy wołać, Panie, zmień tego brata. Panie, uczyń coś z nim. Panie, będziemy dawać nasze serca, wszystko, co w nas i sięgać po to, co szlachetne. I wyjdziemy temu rokowi naprzeciw, opasani prawdą. W pancerzu sprawiedliwości, z tarczą wiary u boku, z hełmem zbawienia i z podniesionym mieczem ducha, którym jest Słowo Boże. Jeśli masz pancerz na sobie, to ten pancerz chroni twoje serce, twoje płuca, wątrobę, wszystkie organy. Jeśli go masz, diabłu tak łatwo nie będzie. Diabeł nie będzie w stanie zranić twojego serca. Jeśli masz przyłbicę zbawienia, hełm zbawienia, to jakżeż możesz wątpić w to, że masz zbawienie, że Bóg je dla ciebie dał? Wyjdziemy naprzeciwko temu rokowi odziani w pancerz sprawiedliwości. I wtedy, jak mówi Pismo, nie tylko ostaniemy się w dniu złym, ale pięknie wejdziemy w dobre uczynki, które Pan nam przygotował. To znaczy, że nie musisz teraz wyjść na ulicę i no muszę dzisiaj jest 2-3 uczynki dobre zrobić, nie? No babcia idzie, no to przeprowadzę ją przez ulicę. Pomogę jej po prostu coś nieść. Ja kiedyś tak chciałem, to czy mogę pani pomóc? To ta pani popatrzyła na mnie złowrogo, że jeszcze bardziej ścisnęła torbę i pobiegła. Ja myślę, kurka wodna, to ja tak wyglądam. Po prostu się mnie boją. Nie chodzi o to, żeby się spędzać. Po prostu żyj Bogiem. Bóg przygotował dla każdego z nas dobre uczynki. Po prostu wejdź w nie. Miej otwarte serce. Bądź gotowy. Zawsze przymierze z Panem. Panie, pomóż mi. Ilekroć pokażesz mi, gdzie chcesz mnie mieć? Jak chcesz mnie użyć? Pomimo moich słabości, ograniczeń, Panie, chcę być do Twojej dyspozycji. Amen? Alleluja, alleluja. Kochani, przygotowałem 3 pytania. One są też wydrukowane tam na kartce. Przy wyjściu na stoliku można je wziąć. Można się nad tym zastanowić. Zachęcam, proszę. Chodzi o to, żeby stanąć przed lustrem Bożego Słowa i coś zrobić. Więc czy potrzebujesz odwrócić się od czegoś, o czym wiesz, że jest złe? Przez miłosierdzie Chrystusowe błagam Cię, nie wchodź w ten nowy rok z kulą u nogi. Grzech usidla. W imieniu Chrystusa wzywam Cię do opamiętania. Nie lekceważ tego. Nie bądź durszlakiem, nie bądź dziurawą cysterną. Opamiętaj się, zawalcz i pójdź za Panem. Ale może potrzebujesz zawalczyć o coś, co w tobie umarło. Świat jest zły. Ludzie są dziwni. Nawet wierzący. Nawet ja i ty. Nie ma doskonałych. Nie chcę być pełen dystansu. Nie chcę patrzeć na ludzi wilkiem. Nie chcę zakładać złego. Więc chcę zawalczyć o coś, co może jest bliskie śmierci. Zrób to. Kochani, jutro już zaczynamy tydzień postu i modlitwy. Będziemy się o te rzeczy modlić. Wzywam was już teraz. Tutaj zaraz Dominika będzie o tym mówić. Po prostu tamten rok dopłynął do morza. Jest następne nowe. Coś niezwykłego Pan dla nas ma i bez względu na to, co ten rok przyniesie, ważne jest to, jacy my w niego wejdziemy. I wreszcie, czy jesteś otwarty na dobre uczynki, które przygotował dla ciebie Pan? Powstańmy do modlitwy. Alleluja. Alleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję za to, że mówisz do naszych serc. Alleluja. Alleluja. Mam świadomość, że mówiłem do świętych. Mówiłem do odkupionych. Ale też z tyłu głowy zawsze staram się pamiętać o tym, że mogą mnie słuchać. I często okazuje się, że tak właśnie jest. Również ci, którzy jeszcze nie oddali swego życia Chrystusowi. Jeśli jesteś w Panu, jesteś zbawiony. Ale jeśli ktoś w Nim nie jest, jaki sens byłby, gdyby ten rok był dla Ciebie dobry, gdybyś zarobił dużo kasy, gdybyś był zdrowy, jaki sens? Pismo mówi, cóż by zyskał człowiek, jeśli by cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł? Dlatego jeśli jesteś tu na tej sali albo słuchasz mnie i nie masz pewności zbawienia, to w pierwszej kolejności to jest gdzieś moja wewnętrzna odpowiedzialność i powinność. Chcę się pomodlić o Ciebie, wzywam Ciebie, abyś powierzyła swoje życie Chrystusowi. Jeśli taki ktoś jest, to niech położy swoją rękę na sercu, chcę Cię poprowadzić w modlitwie. Panie, ja dziękuję Ci za to, że oddałeś za mnie swoje życie, że pokochałeś mnie nad życie, Panie, i zdecydowałeś się, by wziąć na siebie moje grzechy, moje przekleństwo. Dzisiaj, Panie, rozumiem, że jesteś jedyną drogą i prawdą i życiem. Oddaję Ci samego siebie. Proszę Cię, abyś mnie przyjął, abyś przebaczył mi moje grzechy. Abyś mnie odkupił. Abyś mnie usprawiedliwił, abyś napełnił mnie Duchem swoim świętym i nauczył mnie, jak żyć z Tobą. Panie, dziękuję Ci za to, że wysłuchałeś mojej modlitwy. Alleluja, alleluja. A my, bracia i siostry, dużo słów padło. Miej swój odzew na to, co usłyszałeś dzisiaj od Pana. Ja Cię błogosławię. Ja Cię błogosławię. I w jaki sposób wyraźmy to, co jest w naszych sercach teraz w pieśni. Ja dziękuję i błogosławię Wam.